między niebem a ziemią.
Dzień dobry, to nasze pierwsze spotkanie o poranku w nowej porze nadawania między niebem a ziemią. Przed nami ostatni tydzień Wielkiego Postu, czyli czas, kiedy jeszcze możemy trochę docisnąć śrubę naszych wielkanocnych przygotowań, postanowień. Ale oczywiście na Wielkanocy nie kończą się nasze próby walki z duchem i z materią. Dziś w audycji będziemy m.in. mówili o rekolekcjach, które rozpoczynają się tuż po Wielkanocy, a tak naprawdę służą temu, żeby formować się duchowo nie tylko w czasie Wielkiego Postu, ale właśnie w naszym życiu codziennym. Nie może oczywiście jednak zabraknąć także akcentów wielkopostnych. Będzie m.in. o misterium, chyba jedyne w swoim rodzaju, bo w leśnych okolicznościach przyrody. A program zaczynamy od zajrzenia do dzisiejszej Ewangelii, a w niej o podróży tym razem w drugą stronę, od światła do ciemności. Komentuje dominikanin ojciec Dawid Grzyśkowiak.
Szczęść Boże, kochani, niedziela palmowa rozpoczyna wielki tydzień. To czas chyba najbardziej intensywny duchowo, ale też to jest czas pełen niezwykłej dramaturgii, czas przepełniony misterium, tajemnicą. Myślę, że ten święty czas jest dla nas ogromnym darem, darem, który bardzo łatwo można zmarnować, jeśli skupimy się wyłącznie na tym, co przyziemne, na przygotowaniach do świąt, sprzątaniu, zakupach. A przecież to jest przede wszystkim czas, by zatrzymać się i zastanowić nad własną wiarą, nad relacją z Bogiem. To także moment, by uświadomić sobie, co naprawdę znaczy, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Boga. Jak ogromna głębia i bogactwo kryją się w tajemnicy tego sakramentu. Liturgia mszy świętej w niedzielę palmową wprowadza nas już w dynamikę całego misterium paschalnego. Zaczyna się entuzjastycznie pieśniami chwały, hosanna synowi Dawidowemu. Widzimy królewski, majestatyczny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Ale ten splendor i radość bardzo szybko zaczynają gasnąć. Kolejne czytania kierują już nasze myśli ku Jego męce i zwieńczeniem jest czytana z podziałem na rolę właśnie męka pańska. I po raz kolejny chciałbym powiedzieć o drodze. Myślę, że tutaj jesteśmy zaproszeni do pewnej ważnej drogi. Jest to droga od światła przez ciemność do jeszcze większej światłości. Tak można by podsumować misterium paschalne. W Wielki Czwartek usłyszymy jeszcze entuzjastyczne chwała na wysokości Bogu, którego nie śpiewaliśmy przez cały Wielki Post, ale potem milkną dzwony, milkną organy i wszelkie instrumenty. Liturgia staje się surowa, przepełniona ciszą i robi się też coraz ciemniej. Po ostatniej wieczerzy Jezus wychodzi z uczniami za potok Cedron do Ogrodu Oliwnego w ciemną noc. I to także jest noc ducha, bardzo wyraźnie ukazana w scenie modlitwy w Ogrójcu. Tamto odbędzie się ten dramatyczny dialog Jezusa z Ojcem. Jezus schodzi coraz głębiej w noc, noc śmierci, noc grzechu, noc oddalenia od Boga. I momentem przełomowym będzie krzyż. Od tego momentu ta droga, która dotąd prowadziła w dół, zaczyna powoli wznosić się ku górze. Bo właśnie tam, na krzyżu, w największej godzinie ciemności, jaśnieje potęga Chrystusa ukrzyżowanego. Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Dla nas wejście w noc to szczególnie te dwa dni, Wielki Piątek, dzień przeżywania śmierci Pana Jezusa, oraz Wielka Sobota, czas wielkiej ciszy, gdy Król zasnął. Ta sobota jest także czasem naszego oczekiwania. W bardzo subtelny sposób przez Wielką Sobotę mnie osobiście przeprowadza nasza dominikańska, gregoriańska liturgia godzin. Dla uważnego słuchacza w tych melodiach, które śpiewamy, można dostrzec coraz więcej światła, jakby stopniowo coraz więcej jaśniało w nich nadziei nadchodzącego poranka, na który jednak trzeba jeszcze chwilę poczekać. To jest droga do przejścia dla każdego z nas. Przejść z Jezusem Jego Paschę. Wejść z Nim w otchłań. Otchłań naszych grzechów, otchłań oddalenia od Boga, a następnie pozwolić się poprowadzić ścieżką ku życiu, ku zmartwychwstaniu, ku światłu. Pięknie tę drogę wyrażały starożytne baptysteria, chrzcielnice, budowane w formie takich basenów ze schodami z dwóch stron. Katechumen, czyli ten, który miał być ochrzczony, tuż przed chrztem zwracał się ku zachodowi, wyrzekał się szatana, odwracał się do niego plecami, ku wschodowi, a następnie schodził w dół schodami. Tam na środku w baptysterium był trzykrotnie zanurzany w wodzie, a następnie wychodził po drugiej stronie, wychodził właśnie w górę, ku wschodowi, ku światłu. To głęboka symbolika tego, co dokonało się w naszym chrzcie, ale także co w jakimś sensie dokonało się w misterium paschalnym. Dlatego też jednym z najważniejszych momentów tych świąt jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i także ponowne odkrycie tej tajemnicy, co to dla mnie znaczy, że jestem ochrzczony. Pięknie o Chrzcie Świętym pisze święty Paweł w liście do Rzymian i ten fragment usłyszymy podczas Wigilii Paschalnej. My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Zanurzyliśmy się w śmierć Pana Jezusa, abyśmy mieli życie przez Jego zmartwychwstanie. To oznacza nasz chrzest. I życzę Wam, kochani, abyście znaleźli chociaż trochę czasu, by wejść w te tajemnice, tajemnice naszego zbawienia, z których wypływa całe nasze życie duchowe, misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Życzę Wam błogosławionej niedzieli, błogosławionego czasu Wielkiego Tygodnia. Szczęść Boże!
Chór ewangelicki imienia Oskara Kolberga, który działa przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Pile, nagrał, a parafia wydała płytę zatytułowaną Pasyjnie. Znajduje się na niej 8 utworów pasyjnych. Dyrygentem działającego od 13 lat chóru jest Natalia Karolak, a w 26-osobowym zespole od początku śpiewa jego założyciel, proboszcz pilskiej parafii ewangelicko-augsburskiej, ksiądz Tomasz Wola, z którym rozmawiał Marek Wolski.
Powstanie płyty pieśni pasyjnej łączy się jakby z takim repertuarem, który chór ewangelicki imienia Kolberga powoli zbierał. Tych pieśni uzbierało się aż 8, gdy mówimy o kwestii pieśni właśnie pasyjnej, wielkopostnej. I stwierdziliśmy wraz z członkami oraz z panią dyrygent, że najwyższy czas, aby zrealizować nagranie takiego pasyjnego krążka, który jest z pewnością takim nowym doświadczeniem. Jakie pieśni? Pieśni są różne i w języku łacińskim, i w języku polskim. Wśród nich jest pieśń choćby De Profundis czy Kyrie Piotra Jańczaka, który jest tutaj miejscowym dyrygentem, dyrygującym chórem polskim z Wyżyska, bardzo znaną osobą. Są oczywiście pieśni klasyczne, można powiedzieć nawet średniowieczne, choćby Populemeus, który powstał właśnie w średniowieczu. Tak więc te utwory są bardzo różne, ale przede wszystkim głównym celem i tematem tych pieśni jest męka i cierpienie Jezusa Chrystusa oraz Jego ukrzyżowanie.
Płyta pasyjnie to muzyka, tak jest napisane w wstępnej informacji na jej temat, ciszy, napięcia i nadziei. Który z tych utworów, które tam się znajdują, najmocniej księdza porusza osobiście i dlaczego właśnie?
Myślę, że dla mnie takim najważniejszym utworem jest utwór Ludu mój ludu, czyli Populemeus. Pytanie chyba do każdego człowieka, dlaczego ludzie ukrzyżowali Chrystusa, dlaczego zostało i ono dał się ukrzyżować, skąd tyle nienawiści wśród ludzi, że człowiek Chrystus, Bóg musiał umrzeć na krzyżu za nas, ale też widać w tych słowach i w tym tekście brak wdzięczności za to, co Bóg dla nas robi. I myślę, że to jest taka mieszanka właśnie braku wdzięczności, ale też miłości Boga do człowieka.
Chór działa już od kilkunastu lat. Jak z perspektywy upływu tego czasu ksiądz widzi jego rozwój zarówno pod kątem muzycznym, jak i też duchowym?
No muszę przyznać, że chór jest taką naszą parafialną perełką, odkąd go prowadzi pani Natalia Kilian-Karolak. Chór nie opiera się tylko na występowaniu podczas nabożeń, czy też stricte religijnych uroczystości, ale także bierze udział w różnych konkursach ogólnopolskich, na przykład we Wrocławiu, w Chełmnie, czyli staramy się jako chór coraz wyżej stawiać sobie poprzeczkę, stąd i można powiedzieć, że płyta jest też postawieniem sobie dosyć wysokiej poprzeczki, bo jest to ukazanie siebie i danie się jako chór do porównania względem innych chórów, które w naszym kraju czy też nawet na świecie funkcjonują.
A jak parafianie zareagowali na informację o tym, że będzie właśnie ta płyta, że wkrótce będzie wydana?
Dla parafian jest to duża radość, gdyż można powiedzieć, jest to uzupełnienie naszej płytoteki chóralnej, gdyż 6 lat temu powstała płyta świątecznie, w której znalazły się kolędy i które można słuchać właśnie w okresie bożonarodzeniowym. A dziś dla parafian, ale nie tylko dla parafian, ale także członków kościoła ewangelickiego, czy też każdego chrześcijańskiego kościoła, są to pieśni wielkopostne, przygotowujące nas właśnie na czas Wielkiego Piątku, kiedy Chrystus umiera za nas na krzyżu.
Kiedy premiera tej płyty i czego ksiądz po niej oczekuje, czego oczekuje po niej cała parafia?
Mam nadzieję, że płyta ukaże się teraz pod koniec marca, abyśmy jeszcze poczuli ową muzykę wielkopostną i pasyjną w naszych domach. Czego oczekuję? Chyba dobrego odbioru, aby ludzie chcieli do tej płyty wracać, chcieli do niektórych utworów wracać i słuchać i podejmować właśnie refleksję nad tym, co Bóg w Jezusie Chrystusie robi dla człowieka.
A kto tworzy chór? Czy to są tylko ewangelicy, czy również przedstawiciele innych religii?
Chór jest, można powiedzieć, takim ciałem złożonym. Znajduje się w nim kilka osób z naszej parafii, z wyznania ewangelickiego. Są też osoby z wyznania katolickiego, ale w chórze też śpiewają osoby, które podają się za ateistów. Tak więc łączy nas nie tylko wyznanie, nie tylko Bóg, ale łączy nas także chęć i radość tworzenia muzyki oraz śpiewania wspólnie, będąc jedną grupą w całości. Stąd owa tolerancja w naszym chórze i chęć bycia z sobą, z każdym człowiekiem, pomimo różnorodności wyznaniowej, religijnej czy też ateistycznej.
Płyta pasyjnie do nabycia w parafii ewangelicko-augsburskiej Świętego Jana przy ulicy Wincentego Pola w Pile, a także do posłuchania na platformach streamingowych.
Krzyżu Święty. Słodkie drzewo, słodkie głos.
przechowujmy ten skarb w naczyniach glinianych. Fragment drugiego listu do Koryntian przyświeca tegorocznym rekolekcjom w życiu codziennym, które od lat organizuje wspólnota życia chrześcijańskiego z Poznania. Człowiek jest kruchy jak glina, w całości utrzymuje go Boża miłość, którą nosi w sercu. Tak o istocie rekolekcji opowiada jedna z twórczyń cyklu, Ewa Goslar.
Tegoroczny temat, który nawiązuje do naczynia i naczynie zazwyczaj jest otwarte w środku i tam wpada światło. Światłem jest Bóg.
Byliśmy otwarci na propozycję każdej osoby z naszej grupy i jednak zgodziliśmy się na taki tytuł Od nowa. Odkryj piękno Boga w sobie. Każdy z nas jest po prostu stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Tylko, że czasami wydaje się nam, że Pan Bóg niemożliwy, że nas takimi stworzył. Czujemy się niepełni, czujemy się grzeszni. A tutaj proponujemy, żeby zobaczyć właśnie to piękno Boga, który zostawił w nas, w każdym z nas, siebie samego. I przez 4 tygodnie rekolekcji spróbujemy się przyjrzeć sobie, jak wygląda w oczach Boga nasze ciało, nasz umysł, serce i wola. To 4 tematy 4 kolejnych tygodni. I jednocześnie będziemy medytować odpowiednie części Ewangelii, które będą pasowały do tych tematów. To jest taki czas wyciszenia, rekolekcje to czas spotkania, a najbardziej potrzebne są po to, żeby nawiązać głębszą lub w ogóle relację z Panem Bogiem. I po to organizujemy te rekolekcje, żeby zachęcić osoby, które jeszcze nie znają duchowości ignacjańskiej, do tego, żeby spróbowały zobaczyć, co to w ogóle jest.
Czym jest duchowość ignacjańska?
Święty Ignacy, nasz patron, to była osoba bardzo ciekawa, działająca w XVI wieku. To był człowiek bardzo energiczny, aktywny, lubiący życie, ale życie go tak potraktowało, że w pewnym momencie musiał się zatrzymać, bo został ranny i musiał prawie że walczyć o swoje życie, a w tamtych czasach mógł po prostu bardzo prosto umrzeć. I w tym czasie dotarły do niego różne pisma związane z osobami świętymi i ta jego choroba, ten przełom, spowodował, że zaczął zastanawiać się, co dalej ma zrobić w życiu. Zostawił nam coś niezwykle wartościowego, a mianowicie ćwiczenia duchowe, w których przez odpowiedni czas, korzystając z tego, co on nam zostawił i zapisał, jest napisane, jakimi krokami kroczyć, żeby spróbować zbliżyć się do Pana Boga i nawiązać z Nim bliższą relację. A to zbliżenie związane jest również z tym, że powinniśmy również poznać siebie, swoje wnętrze, polubić siebie i dopiero potem zacząć opowiadać o tym na zewnątrz.
Jeżeli chodzi już o same rekolekcje, czego może się spodziewać uczestnik, który chciałby wziąć w nich udział?
Rekolekcje, no tak jak mówiłam, to jest czas takiego wyciszenia, uspokojenia, ale jednocześnie, jak nazywamy je, że to są rekolekcje w życiu codziennym, czyli nie jesteśmy oderwani od życia, jesteśmy cały czas w naszych działaniach codziennych, chodzimy do pracy albo zajmujemy się domem, albo jesteśmy na emeryturze i odpoczywamy, ale codziennie dostajemy jedną medytację. Ta medytacja przychodzi do nas mailem lub inną drogą internetową. W tej medytacji jest Słowo Boże, które należy przygotować i punkty, które proponujemy do tego, żeby tę medytację odprawić. Ale najważniejsze jest to, żeby znaleźć sobie czas na spotkanie z Panem Bogiem po prostu, na to spotkanie z tym Słowem, wyznaczyć sobie w ciągu dnia 45 minut, może troszeczkę więcej, na to, żeby zatrzymać się, przeczytać to Słowo, no i potem przemedytować, tak jak my to mówimy. Dodatkową sprawą, bardzo ważną, jest to, że każdy z rekolektantów, jeśli wyrazi taką chęć, dostanie swoją osobę towarzyszącą, czyli osobę spośród naszej wspólnoty, która będzie mu, no tak sama nazwa wskazuje, towarzyszyć w tej drodze nie będzie go kierować, ale będzie patrzeć, jak on kroczy tą drogą. Będzie mu udzielać odpowiedzi na jego pytania. Będzie mogła się ta osoba z nim dzielić, rekolektant będzie mógł się dzielić z tą osobą swoimi przeżyciami, swoimi emocjami, tym, co zrodziło się w czasie medytacji. I to jest właśnie taka inność tych naszych rekolekcji.
Zauważyłam taką zależność, że zarówno te fragmenty, jak i naczynie może kojarzyć się z kruchością życia człowieka. Czy taki był też cel i wydźwięk?
Tak, właśnie to kruche naczynie jest, no możemy sobie siebie wyobrazić jako takie naczynie gliniane, w którym Pan Bóg składa swój skarb. I my bardzo powinniśmy być uważni na to, żeby ten skarb zachować, ale wiadomo, że nie zawsze nam się to udaje. Nie powinniśmy się tym za bardzo przejmować czy martwić, że coś z nami jest nie tak, tylko po prostu zaufać Bogu, bo On, mimo to, że złożył w nas wewnątrz ten skarb, to po prostu cały czas się nami opiekuje. I nawet jeżeli coś nam nie wychodzi, to On jest tym światłem, które w nas świeci i którym my potem oświetlamy innych ludzi, z którymi się spotykamy.
A rekolekcje od 12 kwietnia do 10 maja. Wcześniej należy jednak zapisać się przez formularz dostępny na stronie wzh.org.pl. Można to uczynić do 6 kwietnia.
Dom naszego Ojca wysoko w górach jest. Grzech naszych narodzin zmywa wody bieg. Dzień skrada się po cichu, nie ominie mnie, ale Pan stworzenia obdarzy siłą dzień. Dom naszego Ojca wysoko w górach jest. Ja na dnie jaskini, czy wstanie dla mnie dzień? Dzień skrada się po cichu, nie ominie mnie, ale Pan stworzenia obdarzy siłą wiecz. Dom naszego Ojca wysoko w górach jest. Śmierć to czas przemiany, wiosna przyjdzie wnet. Dzień skrada się po cichu, nie ominie cię. Koniec jest początkiem, początek końcem jest. Dom naszego Ojca wysoko w górach jest. On łzy zamienia w perły, domem naszym jest. I chociaż włosy siwe, wędrówki nadszedł kres. Tam, gdzie słowo Ojca nic nie kończy się. Dom naszego Ojca wysoko w górach jest. On łzy zamienia w perły, domem naszym jest. I chociaż włosy siwe, wędrówki nadszedł kres. Tam, gdzie słowo Ojca nic nie kończy się. Dom naszego Ojca wysoko w górach jest. On łzy zamienia w perły, domem naszym jest. I chociaż włosy siwe, wędrówki nadszedł kres. Tam, gdzie słowo Ojca nic nie kończy się.
I czas na kolejną stację naszej wielkopostnej drogi krzyżowej, którą odbywamy w poznańskim Forcie VII. Naszymi przewodnikami od kilku tygodni są Jacek Kaczmarek, kierujący Muzeum Fortu VII oraz Grażyna Wrońska.
Harcerzy, którzy zostali tutaj do Fortu VII przywiezieni, było bardzo wielu.
Tak, na pewno ponad 100 w różnych okresach. Część z nich była tutaj od lata 1943 roku do wczesnych miesięcy roku 1944. Wśród nich był wtedy Florian Marciniak. Florian Marciniak i grupa harcerzy, w tym członków Komendy Chorągwi Wielkopolskiej, Szarych Szeregów, została tutaj uwięziona w Forcie VII, a w lutym 1944 roku wywieziona do Grossrosen i tam zaraz na drugi dzień zamordowana, prawdopodobnie przez podanie jakiegoś zastrzyku. Wystawa, która tutaj jest, opowiada o tym, co było przed wojną, o harcerskim przygotowaniu, wzajemnych przyjaźniach, zajęciach, nauce.
Hartowaniu ciała i ducha,
tak. Ducha tęż, ramię pręż. Na zdjęciach widzimy młodego chłopca w harcerskim mundurku. To Franciszek Witaszek. Widzimy też innego chłopca, blond włosy, siedzi na jakimś kamieniu obok plecak. To Florian Marciniak, który później był naczelnikiem Szarych Szeregów. Widzimy słowa przyrzeczenia harcerskiego, a właściwie przyrzeczenia, jakie składali harcerze w Szarych Szeregach, które kończy się słowami, i pozwolę sobie tutaj podejść do tego miejsca, by dokładnie to zacytować. Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach, tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia.
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu.
Tak, harcerzy składali przyrzeczenie właśnie takie, jak teraz pani przeczytała, a czasami, gdy przechodzili do Szarych Szeregów i nie mieli jeszcze przyrzeczenia harcerskiego za sobą, to składali to przyrzeczenie o tym, że nie cofną się przed ofiarą życia i śmiertelnie poważnie to przyrzeczenie traktowali, tak jak Irena Bobowska, prawda? Za gazetki podziemne 30-40 egzemplarzy dwa razy w tygodniu straciła życie.
Ilu takich wspaniałych, młodych ludzi zginęło? Mogli przecież odbudować kraj.
Te osoby, których nam do dzisiaj brakuje, ich już nam nikt nie zwróci, ich brakowało zaraz po wojnie, brakuje ich dzieci, ich wnuków, to dzisiaj jest to niepowetowana strata.
Blizna, która się nie zagoiła.
Tych osób, o których tutaj chcemy pamiętać i których cały czas też szukamy. I muszę powiedzieć, że nie ma tygodnia, naprawdę 80 parę lat po wojnie, nie ma tygodnia, żeby jedna, dwie osoby nie zwracały się do nas z prośbą o pomoc w odnalezieniu swoich bliskich. I czasami tylko możemy im pomóc.
I jeszcze jedno ważne miejsce w Forcie VII.
Kaplica ekumeniczna. Dopiero od jesieni 1924 roku ta kaplica tutaj jest. Chociaż w swoich wspomnieniach, listach prosili o nią ci, którzy przeżyli, więźniowie. Ale wtedy było to niemożliwe. Tutaj było wojsko, tutaj były różne inne funkcje. Natomiast oni już w 1946 roku na wałach fortu umieścili drewniany krzyż. Wówczas odbyła się tutaj w Forcie VII wielka uroczystość. Mnóstwo poznaniaków przyszło do Fortu VII.
Widać to na archiwalnych zdjęciach, tak, które się zachowały. Rok po wojnie, po zakończeniu wojny, ci, którzy pamiętali, szli tutaj w takim żałobnym marszu.
Z domu żołnierza, czyli z siedziby gestapo, spod siedziby gestapo tutaj do Fortu VII. Tłumy poznaniaków oddały cześć tym, którzy tutaj zginęli, pewnie i wszystkim innym ofiarom II wojny, bo taki był zamysł tego wydarzenia. Ówczesny arcybiskup Walenty Dymek odprawił mszę, poświęcił właśnie ten drewniany krzyż.
Ten krzyż, który tutaj widzimy, który jest przed nami, to jest potężny krzyż.
To jest potężny krzyż, ciężki. Niedawno przenieśliśmy go tutaj do tej kaplicy po to, by już tu pozostał. On już był na tyle kruchy, słaby, że nie mógł być na wałach. Tam jest teraz inny krzyż metalowy, postawiony w latach 2000, a ten już pozostanie tutaj, w tej kaplicy ekumenicznej. To miejsce jest udostępne zawsze.
Święte miejsce. Tak jak świętym miejscem jest właściwie ten cały Fort VII.
Stanisław Strugarek tuż po wojnie napisał coś takiego. W Forcie VII są miejsca święte, zlane krwią najlepszych synów naszego miasta i Wielkopolski. Na cegłach wielu cel można dziś jeszcze wyczytać ich imiona. Miejsca kaźni, niemi świadkowie hitlerowskich zbrodni.
pozostaną na zawsze w naszej pamięci.
Na skrzyżowaniu świata dróg, na ludzkich dróg rozstaju, postawił krzyż swój dobry Bóg dla tych, co się błąkają. Ramieniem swoim wspiera mnie, udziela mi pomocy. Gdy mnie ogarnie klucz mi włoży, bym zmartwychwstania jasny dzień drzwi raju mógł otworzyć. Na skrzyżowaniu świata dróg, na ludzkich dróg rozstaju, postawił krzyż swój dobry Bóg dla tych, co go
Mieszkańcy przyłęku koło Nowego Tomyśla obejrzeli w tym tygodniu piątą już odsłonę Misterium Męki Pańskiej. Widowisko powstaje co roku wspólnym wysiłkiem miejscowych mieszkańców i co roku jest inne. Tym razem twórcy skupili się na symbolice Ostatniej Wieczerzy. Sceną misteriów są zawsze malownicze okolice przyłęku, a scenografią okoliczny las.
Piąty to już jest raz, tak, niespodziewane to jest. I tak szybko to przebiegło.
Gdy zbliża się ten okres Wielkiej Nocy, zaglądam do internetu, czy wam się nie znudziło. I z przyjemnością zauważam, że jednak nie, że cały czas zapał w przyłęczanach jest.
Tu nie chodzi o zapał, tu chodzi o wiarę, tu chodzi o przesłanie nasze, o potrzebie przekazania właśnie naszej wspólnoty. Dostrzegamy zresztą też to, że nasza wspólnota też jest inna. Jest bardziej zwięzła, taka przyjazna.
My też za każdym razem na pierwszym spotkaniu spotykamy się tak naprawdę po to, żeby zapytać uczestników, czy robimy. I nigdy jeszcze nie było ani chwili zawahania. Zawsze na pytanie, czy robimy, było od razu tak. Więc to jest też takie coś, co już w nas chyba wrasta pomału. I my się z tym dobrze czujemy i mamy nadzieję też, że nasi widzowie się z tym dobrze czują.
To nie jest tak, że to jest widowisko, które gdzieś tam już zostało opisane, podzielone na role, tylko za każdym razem jest nowy pomysł. Jaki jest w tym roku?
W tym roku pomysł jest dość ciekawy, bo chcemy bardzo mocno skupić się na Wieczerniku. Zależało nam na tym, żeby właśnie pokazać Ostatnią Wieczerzę, zapowiedź zdrady, umycie nóg, ale też właśnie ustanowienie Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa.
Pan mi kiedyś powiedział, że to misterium was kształtuje w pewnym sensie jako społeczność.
Oczywiście, właśnie teraz rozmawialiśmy, odgrywając jedną z prób, że ta wspólnota, która wśród nas się tworzy, ona jest inna, ona jest głębsza, ona jest, jesteśmy sobą bliżej Chrystusowi.
Czy ksiądz ze swojej perspektywy kapłana też to dostrzega?
Tak, oczywiście. Ksiądz Krzysztof Ratajczak, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu. Ale właściwie trzeba powiedzieć, że to też promieniuje na tutaj i całą parafię, i cały Nowy Tomyśl, i okolice, że krótko właśnie przed Wielkim Tygodniem jest właśnie kolejne już takie misterium Męki Pańskiej w tym miejscu, bo miejsce jest kapitalne na tej wydmie tutaj w przyłęku i myślę, że to owocuje na bardzo wiele, wiele osób.
W imieniu wszystkich organizatorów serdecznie witam Państwa na piątym już Misterium Męki Pańskiej w przyłęku.
Tymczasem rozpoczęła się między apostołami żywa sprzeczka o to, kto zajmie między nimi najpierwsze miejsce.
To ja będę pierwszy koło Jezusa.
Nie, nieprawda, ja będę.
Ja jestem najważniejszy.
Ja będę.
Jak było?
Cudownie. Przeżycie niesamowite. Zawsze, wie pan, bo jestem niepełnosprawną osobą, zawsze z domu słuchałam, z domu, z balkonu, bo tak było słychać tu mnie.
Największe wrażenie wydaje mi się, że robi po prostu sama historia. To, że możemy powiedzmy rok do roku przypominać sobie, przeżywać o tym, że to nasze życie, to wszystko, co tutaj jest dookoła, tak, to jest częścią czegoś większego, bo te około 2000 lat temu, tak, Jezus, Syn Boży, po prostu oddał za nas wszystkich życie, żebyśmy mieli jakąkolwiek nadzieję na to, że będzie jakkolwiek lepiej.
Widzowie, z którymi rozmawiał Grzegorz Ługawiak, przyznawali, że dzięki misterium łatwiej wchodzą w mistykę Wielkiego Tygodnia, a potem wspomnienie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I takiej właśnie głębokiej mistyki życzymy Państwu na ten szczególny tydzień. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski, kłaniamy się nisko. Nasze kolejne spotkanie już w zupełnie nowej, wielkanocnej rzeczywistości.
Kiedy wołam, wysłuchaj mnie, bo prawości mojej, Ty z uścisku na przestwór mnie wywiodłeś, zmiłuj się nade mną i usłysz modlitwę moją. Synowie ludzcy, dokądże będzie u was chwała kochacie marność i szukacie kłamstwa. Wiedzcie, że postawił Pan osobno oddanego Jemu. Pan usłyszy, kiedy do Niego wołać będę. A nie grzeszcie, rozważcie w sercach waszych i na łożach waszych, a zamilknijcie. Złóżcie ofiary w sprawiedliwości i zaufajcie. Kto pokaże nam szczęście, zwróć ku nam światło oblicza Twego, Panie. Mojemu sercu dałeś radość większą niż kiedy u nich obrodzi pszenica i wino. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.